Dzień dobry, moi drodzy, moi kochani, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku vlogowym w jego podserii, pod osłonie, pod tytułem Q&A. Co to jest za seria? To jest taka seria, gdzie ja odpowiadam na jakieś pytania, czyli daję pewnego rodzaju pogląd na rzeczywistość, a potem Wy odpowiadacie mniej więcej tak. Co Ty gadasz w ogóle, człowieku? No właśnie. Więc to jest, kochani, taka seria, w której po prostu ja mówię głupoty i mam nadzieję, że one są mądre, a wy potem piszecie, że się na niczym nie znam i tak dalej. Czyli bardzo lubię tę serię. Kolejne Q&A, kochani, przed nami. Czołóweczka, a potem będą pytania i odpowiedzi. Lecimy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, czekajcie tylko łyczek. Zrobiłem kawę, żeby sobie poradzić z tymi waszymi pytaniami. Kochani, dałem wam we wtorek taki film, gdzie prosiłem o nowe pytania. Kochani, jak zawsze tam jest chyba ponad 1000 pytań. Moi drodzy, no wiadomo, że jestem w stanie odpowiedzieć tylko na kilka. Zawsze wybieram jakieś takie 2-3, które są jakieś takie większe i ważniejsze. Reszta takie drobne, albo śmieszne, albo głupie, albo fajne i tak dalej, żeby było też trochę rozrywki. Ale będzie dzisiaj też ważny temat, naprawdę ważny. Chyba o nim jeszcze nigdy nie mówiłem w taki jakiś większy sposób, więc to myślę w ogóle bardzo istotne. Kochani, pojawiło się też wiele pytań, oczywiście, które są bardzo ważne. Ja sobie wszystkie najważniejsze wypisałem. Na przykład jest jeden temat, który bardzo chciałbym zrobić, tylko to zrobię w ogóle osobny odcinek, na przykład o transpłciowości. To jest bardzo ważne pytanie. A do tego muszę się trochę jeszcze przygotować lepiej, żeby wam jakby pokazać pewną szerszą perspektywę. Więc kochani, takie te najważniejsze pytania, ja sobie je wypisuję. Kochani, oczywiście połowa pytań to są też takie pytania, które już były. Ja wiem, że oczywiście, no jak coś było 5 lat temu w Q&A, no to trudno tego szukać, ale jakbyś, no nie chciałbym w kółko po prostu powtarzać tego samego, chociaż pewnie niektóre rzeczy się powtórzą. Dobra, zacznijmy od jednej rzeczy, takiej trochę porządkowej i trochę takiej z langustowego życia, ale to wiele osób o tym pisało, nie tylko pod tym filmem, tylko też pod innymi. Chciałbym to od razu wyjaśnić, żeby nie było nieporozumień. To akurat Maciej Gwizda pisze tak. Ojcze, mam pytanie odnośnie niedzielnika rok A, druga niedziela Adwentu. Dlaczego w kościele i CNN były inne czytania na drugą niedzielę niż w niedzielniku? Próbowałem się przygotować do mszy świętej, a tu inne teksty i się zdziwiłem. Po raz pierwszy tylko przygotowywałem się przez książkę. Zawsze sprawdzam czytania, aplikacji, tam Pismo Święte i tak dalej. Pierwsza i trzecia niedziela Adwentu już się zgadza. Tylko dlaczego druga się nie zgadza? Uwaga, kochani, bo tych pytań pod CNN-em i pod tym było mnóstwo. Tak, kochani, niestety jest ten jeden błąd w niedzielniku. W sensie musiało tak się skleić widocznie w tamtym roku, kiedy żeśmy redagowali, że jednocześnie niedziela Adwentu była 8 grudnia prawdopodobnie, albo gdzieś w okolicach i po prostu czytania w niedzielniku są z 8 grudnia. Co to jest? To jest święto, kochani, a wręcz nawet uroczystość. W sensie to jest ważne. Święto czy uroczystość? Święto chyba. Więc po prostu weszły czytania, że tak powiem, z Matki Bożej, a nie czytania z niedzieli. Bardzo to przepraszamy, w nowym wydaniu niedzielnika ta jedna niedziela będzie poprawiona. Więc wybaczcie, no ale po prostu wkradł się taki błąd do niedzielnika. A przy okazji to w ogóle zachęcam oczywiście do niedzielników, bo już się ukazały wszystkie tomy, czyli moje komentarze do kazań na każdą niedzielę w każdym roku, czyli A, B, C plus czwarty tom na święta. I jeszcze, kochani, krótka reklama. Wiem, miały być pytania, ale nie mogę się powstrzymać, bo to jest fajna rzecz. Kartkownik, kochani, na 2023 rok. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie widział, to wydaliśmy specjalny kalendarzu, pamiętniko, notatniko, nie wiem co jeszcze, dziennik na 2023 rok. Takie coś fajnego, co służy normalnie jako książka, a można też to oprzeć i służy jako kalendarz, który można sobie postawić na biurko na 2023 rok. Mądre myśli, cytaty z Biblii, komentarze szóstakowe i tak dalej. Myślę, że dużo fajnych rzeczy. Mamy aktualnie dużą promkę świąteczną, również w takich zestawach kartkownik połączony z Jak się modlić. Zajrzyjcie do opisu pod filmem, tam są wszystkie linki. Przepraszam za reklamę. No ale swoje zreklamowałem, to chyba mogę. Dobra, jedziemy, kochani, do pytań. Będzie dzisiaj trochę ważnych i trochę mniej ważnych pytań. Zaczniemy chyba od tematu głównego tego odcinka. Abe, kochani, tak pisze. Jak to jest z pieniędzmi, które otrzymują kościoły i księża od państwa? Ile państwo płaci na kościół, ile księdzu za jego urząd? Dlaczego księża stale zbierają na kościół, to na opał, to na energię? To w końcu państwo dokłada, czy nie dokłada? Moim zdaniem to też powinno być jawne, jakie są koszty kościołów. I ich utrzymanie powinno być może dotowane przez ludzi katolików w podatkach, co ojciec sądzi. Kochani, główny temat naszego odcinka, więc o nim będzie najdłużej. Bo tego tematu chyba jeszcze nie poruszałem, a to jest w ogóle ważna sprawa. Kochani, wiecie, że ja jestem absolutnie absolutnie zwolennikiem transparentności. Wiecie, że wszystkie pieniądze, które od was dostajemy, zawsze z nich się rozliczamy, kiedy jest Patronite albo jakiekolwiek inne zbiórki, zawsze wam pokazujemy co, na co wydaliśmy, ile i tak dalej. Uważam, że tak powinno być wszędzie w kościele. I chciałbym, kochani, dla tych, którzy może niewiele o tym wiecie, bo pewnie niewielu z was się zagłębiało w ten temat. Jak wygląda finansowanie kościoła ze strony państwa? Jakie kościół płaci podatki? Czy je płaci i jakie? I tak dalej, i tak dalej. To będzie oczywiście nie jakieś pełne kompendium, ale żebyście mieli takie spektrum mniej więcej, w których kierunkach jakby patrzeć. Kochani, bo oczywiście skąd to się wzięło? To pytanie, bardzo w ogóle za nie dziękuję, ono się bierze z takiego ciągle myślenia, że no właśnie, wszyscy płacimy na kościół, kościół ma ten fundusz kościelny, który jakieś wielkie miliony bierze i dlaczego, i trzeba to zlikwidować, każda kolejna władza, może poza PiS-em, mówi o tym, że trzeba to zlikwidować i tak dalej. No więc sobie to ustalmy, kochani, jakie są fakty, żeby zobaczyć. Niektóre fakty są bardzo pozytywne i przeczą temu, co się mówi publicznie, niektóre fakty, nie oszukujmy się, są bardzo negatywne i no trzeba by je zlikwidować. Już mówię, o co chodzi. Więc kochani, tak, jeżeli chodzi o podatki, może od tego zacznijmy. Kochani, że tak powiem, są dwa rodzaje podatków, które Kościół płaci albo nie płaci. W jakim sensie? Kochani, Kościół, każdy członek Kościoła, bo oczywiście kiedy mówimy Kościół, to mamy na myśli duchowieństwo, nie? Czyli mamy na myśli, w sensie w tym wypadku, bo nie w ogóle, ale w tym wypadku, biskupi, księża i tak dalej. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, kochani, to wszyscy członkowie Kościoła płacą takie same podatki jak każdy z was. Nie ma tej żadnej różnicy. Jakiekolwiek mówienie, że Kościół jest zwolniony z jakichś tam podatków w tym sensie, jest nieprawdą. Jakakolwiek działalność gospodarcza, czyli jeżeli Kościół, nie wiem, wynajmuje jakieś budynki usługowe, tak, w sensie swoje pomieszczenia na działalność usługową, jeżeli ktoś zarabia, jeżeli ktoś jest katechetą, jeżeli ktoś pracuje, nie wiem, gdzieś tam w szpitalu jako ktoś tam. Czyli normalnie, że tak powiem, działalność gospodarcza, z której jest dochód. Kochani, z tego dochodu Kościół płaci, w sensie każdy członek Kościoła płaci dokładnie takie same podatki jak każdy człowiek w Polsce. Ja, kochani, na przykład moim źródłem dochodu, ja nie jestem zatrudniony oczywiście jako, nie wiem, tam kapelan czy nauczyciel, ktoś tam, natomiast jakby prowadzę działalność gospodarczą, bo wydaję książki, co nie? Więc mam dochód z tych książek, w sensie oczywiście mój zakon ma dochód z tych książek, ale my z tego płacimy, kochani, normalne podatki i to niestety wysokie podatki, dlatego że ja tych książek sprzedaję dosyć dużo, więc jestem niestety w dosyć niefajnych rejonach progów podatkowych i tak dalej. Znaczy rozumiem to, no, tak, kochani, jak każdy człowiek w Polsce i płacimy te podatki normalnie. Mało tego, w zeszłym roku zapłaciliśmy dwa razy, w sensie niesłusznie, bo się okazało, że dwa urzędy skarbowe w Polsce rościły sobie prawo do moich podatków. Nie tylko w Łodzi musiałem zapłacić, tylko się nagle okazało, że Kraków też chce. Okazało się potem, że oczywiście był błąd, ale wiecie, jak to jest po prostu z urzędami w Polsce. Odkręcić błąd to jest po prostu 20 lat roboty, nie? No ale na szczęście tam dzięki genialnej pani księgowej to się udało wyprostować, bo byśmy chyba nie wyszli w ogóle z tego nigdy. Więc kochani, w sensie gospodarczym, w sensie działalności gospodarczej, Kościół płaci takie same podatki jak każdy inny człowiek. Mało tego, każdy ksiądz nie prowadzący działalności gospodarczej, tylko każdy ksiądz będący proboszczem albo wikarym płaci również podatek dochodowy. Jest to tak zwany ustandaryzowany podatek ryczałtowy kwartalny, czyli raz na kwartał jest ryczałt, który jest ustalony, który płaci każdy proboszcz od swojej parafii, który płaci każdy wikary od parafii, w której pracuje. Wysokość tego podatku jest uzależniona od ilości ludzi, która jest w parafii. Inne są progi, nie? Kiedy masz tam, powiedzmy, nie wiem, do 2000 ludzi w parafii płacisz taki podatek raz na kwartał, kiedy masz tam ileś ludzi płacisz taki podatek. To wychodzi mniej więcej, zależnie od wielkości parafii, od 600 zł do 2000 prawie, no tam 1800. No taki jest rozdział. Więc kochani, no jeżeli ktoś ma malutką parafię, no to zapłaci kwartalnie 600 razy 4, tak? Czyli tam 2400. Jeżeli ktoś ma ogromną parafię, nie? Na przykład taką koło tam 20 tysięcy, to może zapłacić prawie 2000, czyli zapłaci prawie 10 tysięcy złotych podatku rocznie. I to płaci każdy ksiądz. Wikary ma trochę inną stawkę, ma mniejszą, proboszcz ma wyższą stawkę. Co ciekawe, kochani, i to też można powiedzieć, że to jest trochę w drugą stronę, gdy się mówi, zaraz powiem dlaczego, proboszcz płaci tę stawkę od wszystkich ludzi w parafii nie odchodzących do kościoła. Czyli na przykład, jeżeli mamy parafię, nie wiem, która liczy 20 tysięcy ludzi, a z tego chodzi 2 tysiące ludzi do kościoła, to proboszcz płaci za 18 tysięcy ludzi, którzy nie chodzą do kościoła. Więc panie, tak jak czasem się mówi, że dlaczego ludzie niewierzący mają płacić na kościół w postaci funduszu kościelnego, to uwaga, tak samo kościół płaci za ludzi niewierzących, którzy do kościoła nie chodzą. To tylko tak mówię, żeby była pewna jasność, tak? Więc każdy proboszcz i wikary również płaci taki podatek ryczałtowy od swojej parafii. Natomiast Kościół jest zwolniony z podatku, jeżeli chodzi o zbiórki pieniędzy na jego działalność statutową. Czyli na przykład, jeżeli są tace w Kościele, jest zbierana taca, to jest traktowane jako darowizna, tak na kościół. Ta taca nie podlega opodatkowaniu, nie jest jakby rozliczana, że tak powiem, fiskalnie, rozumiecie, gdziekolwiek, tylko kościół ma prawo zbierać takie pieniądze jako po prostu swoją działalność statutową. Uwaga, to dotyczy, kochani, oczywiście wszystkich kościołów w Polsce, nie tylko kościoła katolickiego. To, że kościoła katolickiego jest najwięcej, no to zawsze mówimy o kościele katolickim. Więc od tego rzeczywiście kościół nie płaci podatku. Często pojawiają się takie głosy, dlaczego nie? Przecież to jest zarobek kościoła, powinno to być opodatkowane. Nie zgadzam się z tym, kochani. Uważam, że wszelkiego rodzaju darowizny, również te kościelne, powinny być zwolnione z podatków. Mało tego, ja uważam, że tutaj prawo w ogóle jest głupie, takie świeckie. Ja się tam na prawie generalnie nie znam, ale uważam, że wszystkie darowizny powinny być zwolnione z jakiegokolwiek opodatkowania. Ja rozumiem oczywiście pewne działania takie, wiecie, antypraniu pieniędzy albo anty tam różnym machlojom. To jasne, powinny być takie mechanizmy, ale uważam, że to jest w ogóle skandaliczne, że jak jeden człowiek drugiemu człowiekowi chce dać pieniądze, swoje własne pieniądze, to musi zapłacić do tego podatek. To jest absolutnie chore. Mówię, rozumiem, że to są pewne regulacje broniące przed przestępstwami, ale to jest chore. Powinny być regulacje, które rzeczywiście przestępców ścigają, ale normalnemu człowiekowi pozwalają dać swoje pieniądze, komu będzie chciał, i państwu nic do tego, żeby zabierać te pieniądze. Dlatego uważam, że taca zbierana to jest po prostu darowizną. Człowiek może ją dać, nikt nie musi, po prostu ją daje. Jest absolutnie, jakby powinna być pozbawiona podatku. I tak rzeczywiście jest. Taca jest nieopodatkowana. To jest, kochani, tyle, jeżeli chodzi o podatki. Teraz tak. Istnieje takie coś, co nazywa się jeszcze fundusz kościelny. I o to jest oczywiście największy zawsze rejwach. I uważam, że słusznie, że jest o to rejwach. Fundusz kościelny powstał tam chyba w 1950 roku. Powstał jako rekompensata dla kościoła za zabrane nieruchomości, tak naprawdę, w sensie mienie w postaci budynków, jakiejś tam ziemi i tak dalej, które po prostu wcześniej zabrano kościołowi. I to miała być rekompensata jakby w związku z tym, że tych budynków, na przykład niektórych nie dało się zwrócić, tak, kościołowi, no bo tam są, nie wiem, instytucje państwowe, bo komuś to sprzedano i tak dalej. To jako rekompensata miało być to zwracane kościołowi. Rosły te pieniądze gigantycznie, nie ma się co oszukiwać, kochani. Jak patrzyłem na statystyki, ile to jest rocznie przeznaczanych, to tam w 1950 roku to było chyba 2 miliony złotych, to się tak na dzisiaj chyba przeliczając. W roku 2019, z tego są chyba ostatnie dane, to było chyba 140 milionów złotych. Jakie jest przeznaczenie tego funduszu? Jego pierwotne przeznaczenie miało dotyczyć przede wszystkim dwóch dziedzin. Miało dotyczyć remontów obiektów zabytkowych bądź przeznaczonych, sakralnych, specjalnych, które wymagały finansowania w ich remoncie, odnawianiu itd. I miało wspierać działalność nie taką normalną duszpasterską parafii, tylko działalność taką, jakby, jak to mówi się, charytatywno-opiekuńczo-pomocową, tak? Czyli na przykład, kiedy kościół, nie wiem, prowadził szpital, albo prowadził, nie wiem, przedszkole, albo prowadził dom dla ubogich, albo dom opieki i tak dalej, to jakby finansowanie tego miało być właśnie między innymi finansowane z tego funduszu, tylko nie tak, że automatycznie, tylko każda jednostka kościelna może się zgłaszać o dofinansowanie, nie wiem, remontu kościoła, w sensie właśnie renowacji kościoła, jakiegoś zabytkowego, prowadzenia domu opieki społecznej i tak dalej. W roku 89 chyba, przepraszam, jeżeli mylę datę, ale chodzi o ten przełom, wiecie, kiedy się kończył komunizm u nas, więc gdzieś tam 88 albo 89, dołożono do tego fundowanie w całości bądź w części ubezpieczenia zdrowotnego i tego takiego społecznego, na sensie ZUS-y i tak dalej, księżom, w 100% siostrom kontemplacyjnym, czyli tym, wiecie, w klasztorach zamkniętych, bo one nie podejmują w ogóle żadnej pracy, więc jakby nie mają żadnego dochodu, żeby jakby płacić im te składki potem na emeryturę, żeby były. Misjonarzom, którzy są poza Polską w trakcie tego okresu, kiedy są misyjnymi, a w części wszystkim innym księżom. I kochani, jak patrzyłem na statystyki, to w tej chwili właśnie w 2019 roku z całości tej sumy tych 144 tam chyba milionów, jeżeli dobrze pamiętam, kochani, 84% całej tej sumy idzie na ZUS-y i te inne księży. Pozostałe tam kilkanaście procent jest właśnie na remonty i na to takie prowadzenie charytatywnej działalności. I to jest trochę smutne. Mało tego, ta ustawa, z tego co mi się wydaje, przepraszam jeśli się mylę, ale jestem przekonany, że tak jest. Ta ustawa jakby zobowiązuje fundusz kościelny do tego refinansowania, w sensie finansowania tej opieki zdrowotnej, tego ZUS-u i tak dalej, księży. To jest u tych księży, nie misjonarzy i nie sióstr zakonnych kontemplacyjnych, to jest 80% składki. Czyli jakby księża dokładają 20% składki do tych swoich emerytalnych różnych zasobów. I teraz, kochani, tak. Moje zdanie, Możecie się z nim nie zgadzać, wiem, że część księży na pewno się z nim nie zgodzi. Moje zdanie, fundusz kościelny absolutnie powinien zostać zlikwidowany, a przynajmniej powinien zostać zlikwidowany w tym zakresie emerytalno, wiecie, ZUS-owym i tak dalej. Tak, uważam, że powinna być jakaś pula, tak jak dla każdego innego, że tak powiem, podmiotu w tym kraju, który na przykład remontuje zabytkowy budynek albo prowadzi działalność charytatywną, czy nie wiem, właśnie pomocową, żeby się można było zgłosić po jakąś dotację. Tak, tak jak wszystkie fundacje, tak jak wszystkie, nie wiem, instytucje w tym kraju prowadzą takie rzeczy i zgłaszają się po takie dodatki, uważam, że bardzo dobrze, żeby był też taka możliwość, żeby uzyskać finansowanie od państwa. Że jeżeli Kościół prowadzi, kurczę, nie wiem, przytułek na przykład dla samotnej matki, jak najbardziej uważam, że powinien mieć prawo zgłaszać się po dotację od państwa. Natomiast uważam, że te 84% powinno być zlikwidowane. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, zasadność funduszu kościelnego, czyli zwrotu tego majątku, nie ma już w ogóle uzasadnienia. Co miało być zwrócone, to zostało zwrócone, co miało być zapłacone, uważam, zostało zapłacone, a w ogóle tego się nie da policzyć. Kiedyś to było jakoś tam, że to miało być tak, że liczono jakby ile te przynoszą dochodu, te zabrane kościołowi nieruchomości, taką sumę, nikt tego nie potrafił policzyć, to jest wszystko takie szczapy, w sensie to jest takie uznaniowe. Więc po pierwsze uważam, że sama zasadność funduszu kościelnego straciła rację bytu. Po drugie uważam, z jakiego grzyba państwo miałoby płacić ZUS-y i inne ubezpieczenia księżom. Nie powinniśmy być żadną uprzywilejowaną grupą. Dlaczego ludzie, którzy ciężko pracują, którym czasem jest naprawdę strasznie trudno zapłacić te wszystkie składki i tak dalej, i to czasami to jest wręcz horrendalnie trudne, a z tym, co się dzieje teraz, czyli w sensie inflacja i tak dalej, to się robi to dlaczego Kościołowi mielibyśmy to, nie wiem, płacić? Jeszcze rozumiem w takim sensie, rzeczywiście może jakieś takie bardzo drobne grupy, jak na przykład siostry klauzurowe. One rzeczywiście jakby nie mają trochę z czego. I tutaj, że byłby jakiś taki fundusz dla nich, okej. Okay. Misjonarze, którzy są poza Polską, okej. Okay. Też potrafię to zrozumieć. Ale to, że księżom, którzy no właśnie, mają nieopodatkowaną tacę i mogą z tego zapłacić, no nie widzę takiej potrzeby. Mało tego, problem polega na tym, że wtedy na tych księży płaci całe społeczeństwo. Nie oszukujmy się, no mamy w tej chwili, ostatnie badania pokazały, że do kościoła chodzi 36% ludzi w Polsce. Regularnie pewnie chodzi, nie wiem, z 15%, nie? Nie rozumiem, dlaczego cała reszta miałaby płacić na składki emerytalne księży. Na renowację zabytków? Tak, dlaczego nie? Na prowadzenie działalności charytatywnej? Tak, dlaczego nie? Ale na emerytury księży? Nie. Czy powinno się wprowadzić podatek kościelny? Też uważam, że nie. W takim sensie, że jak jesteś członkiem kościoła, to musisz z urzędu płacić jakiś podatek? Nie. Uważam, że rozwiązania dobre byłyby takie, że można byłoby na przykład przepisywać na kościół jakiś procent ze swojego podatku, ale na zasadzie dobrowolności. Czyli nie tak, że każdy, kto jest katolikiem, musi płacić ten podatek na kościół. Nie, tylko że powinna być możliwość odpisania, nie wiem, 1% czy 2%, czy ilekolwiek tam ze swojego własnego podatku, z przeznaczeniem na swój kościół, do którego się chodzi, co nie? A najlepiej jeszcze na swoją parafię w ogóle. Wiem, że to niemożliwe, ale to w ogóle byłoby najlepsze. Kochani, jestem przekonany, że Kościół bez żadnego problemu się utrzyma z datków swoich wiernych. Naprawdę, gdyby tylko chciał. I nie uważam, że państwo powinno finansować szczególnie takie rzeczy jak emerytury księży. Wiem, że pewnie niektórzy księża się na mnie obrażą, ale nie rozumiem, dlaczego my mamy być w lepszej sytuacji niż ciężko pracujący ludzie. Nie, to się w ogóle nie godzi, żeby tak było. Żeby tak było. Jasne, jeżeli państwo będzie dokładać wszystkim do emerytury, to wtedy księżom również. I nie uważam, że powinniśmy mieć gorzej. Ale jeżeli inny nie dokłada, a nam dokłada, z czegoś, co już nie ma racji bytu, no to powinno się skończyć. Kochani, wiem, było bardzo długo, ale chciałem, żebyśmy ten temat tak po prostu sobie wyjaśnili. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tego, to piszcie, może mogę coś jeszcze wyjaśnić. Ale mnie naprawdę w ogóle zależy na transparentności w Kościele, bo finanse powinny być transparentne. Tak, uważam, że Kościół powinien być pozwalniany z różnych darowizn, z podatków, tak jak każdy inny człowiek. Nie powinien być tu ani lepszy, ani gorszy. I uważam, że w ogóle ta cała, mówię, ten pomysł z opodatkowaniem darowizn jest po prostu straszliwy w systemie podatkowym. Dobra, kochani, bo i tak było bardzo długo. Mam nadzieję, że wam to trochę chociaż wyjaśnia sprawę. No dobrze, moi drodzy. Matko, już tyle minęło czasu. Mam trochę jeszcze pytań, trochę ważnych, trochę mniej ważnych. Lecimy z koksem. Anna Kępka. Ojcze, czy mogłabym tłumaczyć ojca vlogi na język angielski? Trochę się znam na tym od strony merytorycznej, w sensie językowym. Gorzej z ogarnięciem informatycznym. Jako wolontariusz. Please, odpowiedz mi. Niech będzie. Kochani, więc powiem tak. Nie jesteśmy w stanie jako langusta robić do wszystkich filmów napisów, czy to polskich, czy angielskich. To jest, wiecie, że na languście są czasem 4 albo 5 filmów dziennie. Kanina, nie mamy do tego ludzi. Uwaga. Jesteśmy absolutnie otwarci na to, żeby zamieszczać wasze napisy w naszych filmach. Jeżeli ktoś nam prześle napisy po polsku, na przykład dla ludzi niesłyszących, albo napisy tłumaczenia angielskie, w gotowym formacie, który jest do załadowania po prostu na YouTube'a, znajdziecie w internecie, jak tego wklepiecie, jak zrobić napisy do YouTube'a. Tak, trzeba się troszkę nauczyć. Ale jeżeli dostaniemy gotowy plik po prostu, nie taki, że przetłumaczyłem, a wesel to ułóżcie w plik tam, który będzie pasował minutowo, nie, a tu macie cały tekst. Nie, koniec, nie mamy takich możliwości, żeby to przerobić. Jeżeli dostaniemy od kogokolwiek z was gotowy plik z tłumaczeniem na jakikolwiek język, znaczy no, na przykład jak przetłumaczycie na chiński, nie będę wiedział, że się tam głupot nie napisali, nie, ale jakby no ufam wam chociaż trochę, tyle, że nie zrobicie mi jakiejś krzywdy, nie popiszecie jakichś głupot, ale angielski i te inne to jesteśmy w stanie wyczaić, czy ktoś dobrze tłumaczy, czy nie. W sensie, czy mówi moje słowa. Dostaniemy gotowy plik, zamieścimy wszystkie. Jeżeli macie takie pliki gotowe, przygotujecie je gotowe do wrzucenia na YouTube'a, wysyłajcie na Langustę, będziemy je publikować. Ważne pytanie, kochani. Agata, czy przeszłość narzeczonego to powód, żeby nie brać z nim ślubu? Jak się pogodzić z przeszłością? Agatko, kochana, to pytanie oczywiście jest bardzo ogólne. Ja rozumiem, że ty myślisz o bardzo konkretnej rzeczy pewnie, która się wydarzyła w przeszłości twojego narzeczonego. Bez tej konkretnej rzeczy trudno mi na to pytanie odpowiedzieć wiążąco, więc podam zasady ogólne, które musisz sobie przyłożyć do twojej konkretnej sytuacji. I to jest ważne pytanie. Po pierwsze, tak, bardzo ważne jest, i wiem, mówiłem wam o tym, kochani, w tysiącu filmów już, żeby przed zawarciem związku małżeńskiego mieć taką świadomość, pewność, wiemy, że nie możemy mieć jej stuprocentowo, bo ktoś nas może oszukiwać, ale że narzeczony wie absolutnie wszystko o przeszłości swojej narzeczonej, że narzeczona wie absolutnie wszystko, wszystkie najgorsze rzeczy, naprawdę wie. Nigdy w waszych głowach nie może być taka myśl, o tym jej nie będę mówił, bo jak się o tym dowie, to będzie pewnie jakiś problem i bym ja chyba nie chciała. Uwaga, wasze małżeństwo będzie wtedy nieważne. Kochani, nie będzie nieważne. Jeżeli zataicie jakąś ważną rzecz z przeszłości, która może mieć wpływ na postrzeganie waszej osoby przez tego kogoś, wasze małżeństwo będzie nieważne, bo ktoś bierze ślub z inną osobą, niż myśli, że bierze. To jest absolutnie powód do unieważnienia małżeństwa. Druga rzecz. Jeżeli chodzi o przeszłość, musisz zadać sobie pytanie, czy te rzeczy z przeszłości twojego narzeczonego, twojej narzeczonej, po pierwsze, mają jakieś skutki, które ciągle w nim trwają i ty doświadczasz tych skutków i masz takie poczucie od lat, kiedy się już znacie, że te skutki cię ranią, krzywdzą i on nic z nimi nie robi, w sensie one się nie zmniejszają i tak dalej. O co chodzi? Na przykład, jeżeli powiedzmy sobie tak, mamy kogoś, kto powie, brałem w przeszłości narkotyki, co nie? Nawet przez dłuższy czas. Nie to, że tam, wiecie, jednorazowo tam, nie wiem, zapaliłem jointa, ale nie, no, poważne narkotyki na przykład, nie? Ktoś po prostu był uzależniony od narkotyków, nie, i okej, poszedł na terapię, wyszedł z tego i tak dalej. To teraz pytanie jest takie, jak długo się znacie, ile to trwa? Jeżeli ktoś ci powie, słuchaj, 3 miesiące temu skończyłem terapię narkotykową, jestem od 3 miesięcy wolny, ani mi się waż brać z nim ślubu. W takim sensie daj trochę czasu, żeby zobaczyć, czy on trwa w tej czystości narkotykowej, w sensie antynarkotykowej, tak? Ale jeżeli to na przykład było, nie wiem, 7 lat temu, on od 7 lat jest czysty, widzisz, że absolutnie jest jakby na dobrej stopie ze swoim nałogiem, czyli go trzyma w ryzach i ten, uwaga, takie coś oczywiście może tobie zbudzić, ja nie chcę z kimś takim wchodzić w związek małżeński, uwaga, ale to nie jest przeszkoda zrywająca, jeżeli sobie myślisz, nie, to jest ktoś, kto sobie z tym poradził, ja w ogóle uważam, że to jest w ogóle duża zdolność, tak, jeżeli ktoś sobie z tym poradzi, znaczy, że ma siłę, że w ogóle potrafi nad sobą panować, że to jest w ogóle bardzo wartościowy człowiek, który sobie poradził z jakąś trudnością. Natomiast jeżeli nie masz pewności, jaki to ma wpływ na niego, albo widzisz, o, okej, po pół roku miał upadek, no potem co lada znowu poszedł, ale potem po pół roku znowu miał upadek i potem znowu po pół roku, uwaga, to prawdopodobnie za pół roku znowu będzie miał upadek. Czy z kimś takim warto wchodzić w związek małżeński? Nie wiem, ale znak zapytania by się pojawił wtedy u mnie. Czyli zobacz jakby, jakie skutki ma ta jego przeszłość na twoje życie, bo jeżeli coś było w przyszłości, to jest załatwione. Nawet jeżeli to było bardzo, wiecie, trudne i to cię boli, że to się w ogóle wydarzyło, czujesz się tym zraniona, że to kiedyś było, mimo że tam przed ciebie nie dotyczyło, ale to jest przeszłość. Naprawiona, jakby ułożona, uzdrowiona i tak dalej, to nie, żęcie się. Natomiast jeżeli czujesz skutki tego i one ciągle trwają, one się nie zmieniają, on z tym nic nie robi, tak, wtedy duża lampka ostrzegawcza. Mam nadzieję, że to ci da jakieś myślenie o tym. Mówię, trudno mi odpowiedzieć, Agatko, bo nie wiem, o czym konkretnie mówisz, więc ty musisz sobie to przyłożyć do swojej sytuacji. Paulina K. Dla mnie najważniejsze pytanie w ogóle tego odcinka. To żart, ale... Co będzie jadł ojciec w McDonaldzie, skoro wycofują podwójnego McRoyala? Pozdrawiam. To jest rzeczywiście absolutna katastrofa i to po prostu... Jak można takie rzeczy robić? Wprowadzili tego Drwala. Ja w ogóle nie jestem fanem Drwala. Ja byłem fanem Drwala dlatego, że kiedyś, lata temu, razem z Drwalem pojawiała się kanapka Zbójnicka. Zbójnicka była najlepszą kanapką ever w Macu. No dobra, jeszcze może Big Tasty. Ale niestety od lat wprowadzają tylko tego durnego Drwala. Ludzie w ogóle szaleją na tym punkcie tego Drwala, a nie ma Zbójnickiej. Więc w ogóle to tragedia. A dwa... Wprowadzając Drwala, rzeczywiście zlikwidowali podwójnego wieśmaka, podwójnego McRoyala, ale nie przewidzieli jednego, w sensie jestem sprytny. Kochana, jeżeli lubisz podwójnego McRoyala, można sobie zamówić McRoyala zwykłego i w opcjach, jak w okieneczku tam wpisujesz na przykład, nie, czyli jak sama tam bierzesz, wiesz, w tym automacie, można sobie dodać drugie mięso i masz podwójnego. Prosta sprawa. Ale w ogóle z makiem to ostatnio nie po drodze, bo ja w ogóle jestem na specjalnej diecie, kochani. Rezultaty są w ogóle super. Niedługo wam zrobię odcinek, bo wycinka poszła na maksa. Jest ekstra, jedziemy. No ale następne pytanie będzie. Olka W. pyta tak. Pytanko. Skoro Pan Bóg nas zna i wie o nas wszystko, to po co spowiedź? Pytań o spowiedzi było już bardzo dużo, ale to mnie nakierowało na taką pewną myśl, bo tak część ludzi sobie myśli, przecież Pan Bóg o mnie wszystko wie, po co ja mam tam komuś coś mówić, nie? Kochani, argumenty są dwa. Jeden w ogóle jest taki, że to trudno z nim dyskutować, bo to Pan Jezus powiedział. To Pan Jezus nam, kochani, w Piśmie Świętym dał taki prikaz, w sensie zostawił takie nauczanie, taką swoją, taką drogę, że mamy nawzajem sobie odpuszczać grzechy, w sensie przekazał tą władzę apostołom. To nie jest zamiast Kościoła, to nie jest tylko z tradycji Kościoła potem, tylko to jest coś, co Pan Jezus nam zostawił. Więc jakby nie można, bo to często ludzie o to pytają, czemu nie mogę bezpośrednio przed Panem Bogiem? Bo nas Pan Jezus nauczył inaczej. Dla mnie, że tak powiem, jest, nie chcę, żeby zabrzmiało to źle, ale koniec rozmowy, nie? Skoro mi Pan Jezus coś powiedział, że tak ma być, ja tam Pan Jezusowi w 100% wierzę w to, co On mówi. Więc jeżeli On tak zostawił, to zostawił. Natomiast odnośnie tego Twojego pytania, bo ono pokazuje pewną taką rzecz, że skoro ktoś wie, no to po co o tym już mówić? Kochana, weź sobie to przełóż na relacje między osobami. Jeżeli na przykład, no wiem, to będzie jakiś taki oczywiście hardkorowy przykład, zdradziłaś męża, tak? I uwaga, mąż się o tym dowiedział. I uwaga, on o tym wie i ty o tym wiesz. On wie, że ty wiesz, że on wie. Uwaga, czy to wam wystarczy? Czy wystarczy to, że wiesz, mówisz to tak, no nie będę z mężem o tym gadać, bo już nie będę więcej zdradzać. Ja wiem, że on wie i tak po prostu przejdziemy na tym do porządku dziennego. On przecież wie na pewno, że jest mi przykro. No nie no, kochani, to, że wiemy o czymś, nie znaczy, że między nami nie musi coś się wydarzyć. Mało tego, to może być bardzo długi proces, nie? Z Panem Bogiem inaczej, bo on jest taki jak człowiek. Ale, kochani, no bardzo potrzeba czegoś takiego, jak stanienie się przed drugim człowiekiem i nie tylko powiedzenie, no przecież wiesz, to nie będę ci mówić. No nie, stanięcie w prawdzie, powiedzenie, co się zrobiło, jest bardzo ważne. I myślę, że w takim wypadku, nie, kiedy, nie wiem, żona zdradziła męża, mąż zdradził żonę, nie wystarczy stanąć i tak powiedzieć, no przecież on wie, to nie będę mówić. No nie, no kochani, to się domaga rozmowy, to się domaga... Przepraszam, coś mnie zatkało. To się domaga przebaczenia, to się domaga długotrwałego w ogóle, jeżeli to jest możliwe, czasem się może okazać niemożliwe, procesu zdrowienia i tak dalej, nie? Więc sama wiedza nie sprawia jeszcze tego, że jest po sprawie. No więc właśnie, mimo że Pan Bóg wie o nas wszystko, no to nie chodzi o to, żeby nic nie mówić. Katarzyna Bleska pisze tak. Tak właśnie sobie myślę. Czy jeżeli chłopak, którego kocham, zachowuje się wobec mnie jak palant, to będę miała grzech, jeśli go lutnę, czy zostanie mi to policzone jako dobry uczynek? Kasiu, oczywiście rozumiem, że pytanie jest pewnie troszeczkę żartobliwe, ale jednak powiem tak. Nie, nigdy nie wolno używać przemocy. A jeżeli chłopak zachowuje się względem ciebie jak palant, no jednorazowo okej, ale jeżeli to jest pewna stawa u niego, to go zostaw. W sensie, jeżeli się nie będzie zmieniał, to nic nie da, że mu lutniesz, czemu nie lutniesz. Masz z nim po prostu nie być, jeżeli to jest twój chłopak, a traktuje cię jak palant. To po prostu z nim nie bądź. Nie godź się na to, żeby ktoś cię traktował źle. Nigdy w życiu. Ale nie, nie bij go. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem i niczego w ludziach nie zmienia. Ania pisze tak. Ja już się pogubiłam. Mówił ojciec, że Bóg ma dla nas przygotowane to, co nam jest potrzebne i że łaska działa cały czas, czy grzeszymy, czy nie. W jednej konferencji powiedział znowu ojciec, że nie ma indywidualnej drogi do Boga i że jak nie będziemy w konkretnej wspólnocie w kościele, to nie staniemy się uczniami Jezusa, a przecież we wstawakach ojciec mówi, że to jak nas Bóg prowadzi, to jest nasza indywidualna sprawa z Panem Bogiem, bo każdy z nas jest inny. I że Boga mogę spotkać twarzą w twarz wszędzie, a nie tylko we wspólnocie czy na weekendach łaski. Przepraszam, ale ojca wypowiedź z tych konferencji wydają się sprzeczne z sobą, chyba że ja coś źle zrozumiałam. Proszę o odpowiedź. Anno, odpowiedź jest prosta. Źle zrozumiałaś. Nie, Aniu kochana. Przytaczam to pytanie, kochani, bo to jest takie coś. Oczywiście tu jest jakiś tam konkretny przykład z konkretnej sytuacji. To się pojawia pod CNN-ami i tak dalej, gdzie ludzie ciągle mówią, ale w innym filmie ojciec mówił to. Kochani, bardzo was proszę, ja wiem, że zaraz to zabrzmi tak, jakbym was krytykował, ale kochani, rzeczywistość jest wielowątkowa i wieloraka. I ja wiem, że nasz umysł próbuje wszystko włożyć do, że tak powiem, jednego worka, ale to tak nie działa. Więc kochani, to nie jest, wiem, zaraz będą takie, no oczywiście próbuję usprawiedliwić swoje sprzeczności. Nie! Kochani, jak weźmiecie Pismo Święte i weźmiecie słowa Pana Jezusa, możecie znaleźć fragmenty, które są ze sobą sprzeczne. Dlaczego? Dlatego, że zostały powiedziane w innych okolicznościach, do innych ludzi, w innej sytuacji i tak dalej. Uwaga, to nie znaczy, że wszystko jest relatywne, ale uwaga, bardzo wiele rzeczy staje się inne w pewnej perspektywie. Mamy takie fragmenty w Ewangelii, przepraszam, może trochę rozciągnę tą odpowiedź, ale to jest ważne, żebyście to zrozumieli, bo inaczej mamy takie poczucie, że religia katolicka jest sprzeczna, albo właśnie Szóstak mówi sprzecznie. Uwaga, czasem pewnie oczywiście coś mówię sprzecznie, bo nie jestem, kurde, doskonały, to jest jasne, ale akurat tutaj nie masz racji, tu nie mówię nic sprzecznie. Już tłumaczę. W Piśmie Świętym na przykład jest coś takiego. W jednym momencie Pan Jezus mówi, że kiedy idą w drogę, to mają nic nie zabierać ze sobą, w sensie, wiecie, pieniędzy, laski, sandałów i tak dalej, a w innym miejscu każe im wziąć. I zrobimy, jak to? No uwaga, no bo wtedy mówił do uczniów w takiej sytuacji, w takim miejscu ich misji, a potem im zostawiał radę, kiedy go już nie będzie. Ta sytuacja się zmieniła. Uwaga, o co chodzi tutaj? Kochani, jeżeli mówię, że każdy człowiek, albo jak w tej konferencji w ogóle powiedziałem, prawie każdy człowiek, zwracaj też uwagę na to, co mówię, bo powiedziałem, że znam przypadki kogoś, kto nie potrzebuje wspólnoty. Ale kiedy mówię, że prawie każdy człowiek potrzebuje wspólnoty, uwaga, dlaczego stąd taki wniosek, że nie można znaleźć Pana Boga również indywidualnie? Nie. Kani, podam wam to przez przykład, który nie wiem, czy będzie zrozumiał, ale trochę mi trudno w tej chwili wymyślić inny. Jeżeli chcesz uprawiać jakiś sport, tak? Nie wiem, chcesz być w czymś dobry. Możesz to robić na kilka różnych sposobów, tak? Możesz ten sport uprawiać, bo będziesz po prostu se chodził, nie wiem, na łąkę obok ciebie i będziesz tam se ćwiczył, biegał, latał i tak dalej. Możesz też pójść do jakiegoś trenera, on cię będzie czegoś uczył. Możesz też pójść na jakiś sprzęt i on cię będzie czegoś uczył. Uwaga, i teraz tak. Jeżeli ja powiem, słuchaj, w osiąganiu genialnych wyników w tym sporcie bardzo jest przydatna taka maszyna. Ta maszyna, jak będziesz na niej ćwiczył, ona po prostu w 60 razy szybciej czasu zrobi z ciebie kogoś, kto będzie potrafił tę czynność wykonywać. Te mięśnie ci po prostu wyrobi bardzo szybko, nauczy twojego ciała takiej sprzężności, po prostu wymyśli taką maszynę, która bardzo szybko rozwija te partie mięśni. Uwaga, jeżeli to mówię, to czy oznacza, że bez tej maszyny nie da się uprawiać tego sportu? Nie, chodzi o to, że jest pewne bardzo przydatne narzędzie, które w tym pomaga, rozwija, daje potrzebne zdolności i tak dalej. Kiedy mówię, że żeby być w bliskiej relacji z Panem Bogiem, żeby się rozwijać w Kościele, to jednym z takich narzędzi najważniejszych, najpotrzebniejszych, które dają najszybsze rezultaty, jest nie chodzenie do Pana Boga tylko indywidualną drogą, ale korzystanie z narzędzia, które się nazywa wspólnota. Uwaga, czy to znaczy, że Pan Bóg poza wspólnotami nie działa? No nie. Czy to znaczy, że jak ktoś odnajdzie swoją drogę inaczej, to Pan Bóg z nim nie będzie? No nie. Ale czy to oznacza, że wspólnota nie jest fantastycznym narzędziem, z którego byłoby super, żeby skorzystało jak najwięcej ludzi? No jest. Kochani, nie ma w tym zdaniu żadnej sprzeczności. Tylko błagam, patrzcie na rzeczywistość szeroko, patrzcie na rzeczywistość różnorodnie. Nie wiem, jak mam to jeszcze inaczej wytłumaczyć. Znowu się oczywiście podjarałem. Mam nadzieję, Aneczko kochana, że rozumiesz, że ja, broń Boże, nie próbuję zaatakować tego, co myślisz, tylko Aniu, szerzej, Ania. Bo ja mam takie wrażenie, że my czasem po prostu usłyszymy jakieś jedno zdanie, które w nas rezonuje, nie słyszymy już tego, co ktoś mówi dookoła i bierzemy to za nie. Kochani, wiecie, jaka jest rzecz, która mnie najbardziej wnerwia w internecie? Aniu, teraz nie mówię do ciebie, bo ty napisałeś bardzo piękną wiadomość, bardzo za nią ci dziękuję. Fajnie, że mogłem to wyjaśnić. Ale bardzo mnie wnerwia, nie tak jak Ania, ale najbardziej mnie wnerwia, kochani, naprawdę, w mojej działalności YouTube'owej. Jak ciągle czytam komentarze komentujące coś, co powiedziałem, uwaga, czego nie powiedziałem. Nie znoszę tego. Po prostu mam takiego nerwa wtedy. Staram się oczywiście nie reagować, nie odpowiadać i tak dalej, ale gdybym po prostu, ja bym rozniósł świat po prostu wtedy w takich momentach. Nagrywam o czymś film, o czymś mówię I potem ktoś pisze komentarz, który ma się nijak do tego, co powiedziałem, bo ten ktoś komentuje swoje własne strachy, albo coś, co myśli, że ja powiedziałem, albo coś, czego on się obawia i co uważa, że może wyniknąć z tego, co powiedziałem, mimo że to w ogóle tego nie wynika, tylko on tak uważa. Jezu, nie mogę. My się po prostu nie słuchamy. Aniu, to nie jest do ciebie. Twój komentarz jest bardzo super. Bardzo za niego ci dziękuję. Mam nadzieję, że to ci trochę rozjaśniło. Aniu, szeroka rzeczywistość. To, że się mówi, że coś jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, to nie oznacza nieodzowne. Aniu, mam nadzieję, że rozumiesz, nie? Natomiast to nie znaczy, że nie mamy podkreślać tego, że jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. No po prostu. Słuchajcie, mam tu jeszcze po prostu chyba 17 pytań sobie przygotowałem. Jakoś myślałem, że ja to zmieszczę w jednym odcinku, nie zmieściłem. Niedługo będzie kolejny odcinek, zakończymy czymś bardzo sympatycznym. Basia Królak pisze tak. Ojcze Adamie, wcale nie jesteś gruby, ty jesteś przyjemnie puszysty. Basiu, po pierwsze, bardzo ci dziękuję. Po drugie, to już nieprawda, bo robię się już znowu jestem na tej granicy, kiedy przestanę być otyły, a będę miał tylko nadwagę. Już bardzo niedługo. Chyba 2 kilo jeszcze zostało do tej granicy. Czyli tak jeszcze z półtorej tygodnia. I będziemy tam. Ale to wam zrobię jeszcze we vlogu o tym. Bo ostatnio poszło super. Wycinka jedzie na maksa i jest ekstra. Dziękuję za przyjemnie puszystego. Kochani, niedługo zrobię kolejny odcinek, bo tak jak mówiłem, zostało mi tu jeszcze kilkanaście pytań, a w ogóle na pewno zrobię ten jeszcze taki wielki o tych takich ważniejszych pytaniach. Więc jedziemy z tymi vlogami. Dobra, na dzisiaj tyle. Dziękuję, pozdrawiam. Będą jeszcze uściski końcowe. Moi drodzy, moi kochani, muszę wam się przyznać, że po prostu aż nie spodziewałem, jaką ja zawsze mam frajdę z tych pytań i odpowiedzi. Tak mi się dzisiaj dobrze to za mnie po prostu gadało. Mam nadzieję, że wam też się to na coś przyda. Super, musimy to robić częściej. Wiem, powiedział jak zawsze, a potem zrobi następne za pół roku. No, taki urok. On jest po prostu przyjemnie puszysty, więc taki ma urok. Ściskam was, polecam, pozdrawiam. Polecam kartkownik, jakby ktoś chciał, w opisie pod filmem, mega promka świąteczna. Miejcie się najlepiej na świecie, widzimy się niedługo, będą kolejne odcinki, będą vlogi, w ogóle będzie wszystko super. Co mi się dzieje w ogóle w głowie dzisiaj? Miejcie się najlepiej na świecie, bardzo wam błogosławię i dziękuję za spotkanie z Bogiem. Pa, pa!